Przez prawie cały następny dzień z lękiem wyczekiwał wieczoru. Poranna dwugodzinna lekcja eliksirów nie rozwiała go, jako że Snape był wobec niego szorstki i zjadliwy jak zawsze. Między lekcjami podchodzili do niego członkowie GD, pytając z nadzieją w głosie, czy wieczorem będzie spotkanie grupy, co jeszcze bardziej psuło mu nastrój. Kiedy ustalę termin, to was powiadomię, powtarzał ciągle, ale dziś nie mogę, muszę iść na eliksiry do Snape'a. Masz korki z eliksirów? Zapytał wyniosłym tonem Zachariasz Smith, który dopadł go w sali wejściowej po obiedzie. Wielki Boże, musisz być naprawdę kiepski, bo Snape zwykle nie udziela korepetycji, nie? Kiedy odchodził denerwująco sprężystym krokiem, Ron popatrzył za nim ze złością. Mam go czymś rąbnąć? Stąd jeszcze go trafię, powiedział podnosząc różdżkę i celując pomiędzy łopatki Smitha. Daj spokój, odrzekł ponuro Harry. Przecież wszyscy tak będą uważać, nie? Że jestem naprawdę tępy. Cześć, Harry, rozległ się za nim głos. Odwrócił się i zobaczył przed sobą Cho. Żołądek podskoczył mu do gardła. O, cześć! Harry, my będziemy w bibliotece, powiedziała dobitnie Hermiona, chwyciła Rona za łokieć i pociągnęła ku marmurowym schodom. Jak tam święta? Zapytała Cho. No, nieźle. U mnie była cisza i spokój. Z jakiegoś powodu miała nieco zmieszaną minę. W przyszłym miesiącu jest Hogsmeade. Widziałeś ogłoszenie? Co? Nie, jeszcze nie oglądałem tablicy ogłoszeń od czasu, jak wróciłem. Tak, w walentynki. Jasne, rzekł Harry, zastanawiając się, po co mu to mówi. Pewnie chcesz, ale tylko jeśli i ty chcesz. Harry wytrzeszczył oczy. Miał zamiar powiedzieć, pewnie chcesz wiedzieć, kiedy będzie następne spotkanie GD, ale jej odpowiedź nie bardzo do tego pasowała. Wyjąkał, och, w porządku, jak nie chcesz, powiedziała, wyglądając na zażenowaną, nie przejmuj się, zobaczymy się jakoś. I odeszła. Harry gapił się za nią, a mózg pracował mu gorączkowo. Potem coś w nim zaskoczyło. Cho! Hej, Cho! Dopędził ją w połowie marmurowych schodów. Chciałabyś wyprawić się ze mną do Hogsmeade w walentynki? Och, tak! Odpowiedziała, oblewając się szkarłatem i uśmiechając się promiennie. Super! No to ustalone, rzekł Harry, czując, że tego dnia nie można jednak spisać na straty i prawie podskakując ruszył do biblioteki, by dołączyć do Rona i Hermiony przed popołudniowymi lekcjami. Ale o 6:00 nawet gloria sukcesu, jakim było udane zaproszenie Cho Chang, nie była w stanie rozproszyć złowieszczych przeczuć wzmagających się z każdym krokiem, który przybliżał go do gabinetu Snape'a. Zatrzymał się na chwilę przed drzwiami, marząc, by znaleźć się teraz w jakimkolwiek innym miejscu, po czym wziął głęboki oddech, zapukał i wszedł. Był to mroczny pokój z szeregami półek pod ścianami, zawalonych setkami szklanych słoi, w których w różnobarwnych eliksirach kisiły się oślizgłe części zwierząt i roślin. W rogu stał kredens, pełen ingrediencji, o których kradzież oskarżył go kiedyś niebezpodstawnie Snape. Uwagę Harry'ego przykuło jednak biurko, gdzie w blasku świec stało płytkie kamienne naczynie ozdobione runami i symbolami. Rozpoznał je natychmiast. Myśl odsiewnia Dumbledora. Zastanawiając się, co u licha robi tutaj to magiczne naczynie, aż podskoczył, gdy z ciemnego kąta dobiegł go głos Snape'a. Zamknij za sobą drzwi, Potter! Harry zrobił to i poczuł się jak w więzieniu. Odwrócił się i ujrzał Snape'a, który wyszedł z mroku i wskazał mu bez słowa krzesło naprzeciw biurka. Usiadł i to samo zrobił Snape. Utkwił w nim czarne oczy, nie mrugając powiekami. Na jego twarzy malowała się niechęć i odraza. No cóż, Potter, wiesz, dlaczego tu się znalazłeś? Dyrektor poprosił mnie, żebym cię nauczył oklumencji. Mam jedynie nadzieję, że okażesz się w niej bardziej pojętny niż w eliksirach. Jasne, odrzekł krótko Harry. To może i nie jest zwykła lekcja. Potter, powiedział Snape, mrużąc oczy, ale nadal jestem twoim nauczycielem. I dlatego za każdym razem, gdy się do mnie zwracasz, używaj formy proszę pana albo panie profesorze. Tak, proszę pana. No więc, oklumencja. Jak ci już powiedziałem, w kuchni twojego ukochanego ojca chrzestnego, ta dziedzina magii pozwala uszczelnić umysł, tak aby nie był podatny na magiczną penetrację z zewnątrz i uleganie cudzym wpływom. A dlaczego profesor Dumbledore uważa, że powinienem jej się nauczyć, proszę pana? Zapytał Harry, patrząc prosto w czarne, zimne oczy i zastanawiając się, czy usłyszy odpowiedź. Snape popatrzył na niego przez chwilę, a potem powiedział z pogardą. Jestem pewny, że nawet ty potrafiłbyś już sam do tego dojść, Potter. Czarny pan jest mistrzem legilimencji. Co to takiego, panie profesorze? To zdolność wydobywania uczuć i wspomnień z umysłu innej osoby. Może czytać w cudzych myślach? Zapytał szybko Harry z obawą, że oto sprawdzają się jego najgorsze przeczucia. Brak ci subtelności, Potter, powiedział Snape z błyskiem w oczach. Nie potrafisz dostrzec subtelnych różnic. To jedna z twoich wad, które sprawiają, że osiągasz tak żałosne rezultaty przy sporządzaniu eliksirów. Zamilkł na chwilę, najwidoczniej po to, by porozkoszować się tymi obraźliwymi zdaniami, a potem ciągnął dalej. Tylko mugole mówią o czytaniu w cudzych myślach. Umysł nie jest książką, którą można otworzyć i przeczytać w wolnym czasie. Myśli nie są wyryte wewnątrz czaszki, gdzie mógłby je przejrzeć jakiś intruz. Umysł to rzecz złożona i wielowarstwowa, Potter. W każdym razie większość umysłów. Uśmiechnął się drwiąco. To prawda jednak, że ci, którzy opanowali sztukę legilimencji, potrafią pod pewnymi warunkami wedrzeć się do umysłu swoich ofiar i poprawnie zinterpretować to, co tam znajdą. Czarny pan na przykład prawie zawsze wie, kiedy ktoś nie mówi prawdy. Tylko ci, którzy posiądą sztukę oklumencji, mogą udaremnić mu dostęp do uczuć i wspomnień przeczących temu kłamstwu i w ten sposób wprowadzić go w błąd. Bez względu na to, co Snape powiedział, legilimencja była dla Harry'ego nadal czytaniem w cudzych myślach i wcale mu się to nie podobało. Więc on mógłby się dowiedzieć, o czym teraz myślimy, panie profesorze? Czarny pan jest dość daleko, a mury i tereny Hogwartu są strzeżone wieloma pradawnymi zaklęciami, aby zapewnić cielesne i umysłowe bezpieczeństwo tym, którzy w nim mieszkają. W magii czas i przestrzeń mają znaczenie, Potter. W legilimencji często ważny jest kontakt wzrokowy. A jeśli tak, to po co mam się uczyć o klumencji? Snape spojrzał na niego, gładząc wargi długim, cienkim palcem. Wydaje się, że w twoim przypadku zawodzą zwykłe reguły, Potter. Wygląda na to, że klątwa, która cię nie zabiła, wytworzyła jakąś więź między tobą i czarnym panem. Wszystko wskazuje na to, że czasami, kiedy twój umysł jest odprężony i podatny na penetrację, na przykład podczas snu, dzielisz z czarnym panem myśli i uczucia. Dyrektor sądzi, że trzeba temu położyć kres. Chcę, żebym cię nauczył, jak zabezpieczyć umysł przed czarnym panem. Harremu znowu szybciej zabiło serce. Nadal nic się nie zgadzało. Ale dlaczego profesor Dumbledore chce to powstrzymać? Zapytał nagle. Nie lubię tego, ale to może być bardzo przydatne, prawda? To znaczy, zobaczyłem atak węża na pana Wesleya, a gdybym tego nie zobaczył, profesor Dumbledore nie mógłby go uratować. Prawda? Proszę pana. Snape wpatrywał się w niego przez dłuższą chwilę, wciąż gładząc wargi czubkiem palca. A kiedy się znowu odezwał, mówił powoli i z rozmysłem, ważąc każde słowo. Wydaje się, że czarny pan nie był uprzednio świadom więzi między wami. Odkrył ją dopiero niedawno. Do tego czasu ty odczuwałeś jego emocje i poznawałeś jego myśli, ale on nie stawał się przez to mądrzejszy. Jednak ta wizja, którą miałeś na krótko przed Bożym Narodzeniem, ta z wężem i panem Wesleyem, nie przerywaj mi, Potter, powiedział Snape groźnym tonem. Jak mówiłem, wizja, którą miałeś na krótko przed Bożym Narodzeniem, była tak silną penetracją myśli czarnego pana. Widziałem to oczami węża, a nie jego. Czy ja ci nie powiedziałem, żebyś mi nie przerywał, Potter? Ale Harry nie dbał już o to, że Snape jest zły. Wydało mu się, że w końcu zaczyna rozumieć, o co tutaj chodzi. Nie zdając sobie z tego sprawy, wysunął się do przodu, tak że prawie zawisł na krawędzi krzesła, jakby szykował się do odlotu. W jaki sposób patrzyłem oczami węża, skoro dzielę myśli z Voldemortem? Nie wymawiaj nazwiska czarnego pana, warknął Snape. Zapadła nieprzyjemna cisza. Mierzyli się gniewnymi spojrzeniami ponad myślociewnią. Profesor Dumbledore je wymawia, powiedział cicho Harry. Dumbledore jest niezwykle potężnym czarodziejem, mruknął Snape. On może czuć się dość pewnie, aby wymawiać to nazwisko, ale my wszyscy... Potarł lewe ramię, najwyraźniej bezwiednie, w miejscu, gdzie, jak Harry wiedział, wypalony miał na skórze mroczny znak. — Ja tylko chciałem się dowiedzieć — zaczął znowu Harry, siląc się na uprzejmy ton. — Dlaczego wydaje się, że odwiedziłeś świadomość węża, bo tam właśnie znajdował się wówczas czarny pan? W tym czasie opętał tego węża, więc śniłeś, że i ty jesteś wężem. A on wiedział, że ja tam jestem? Na to wygląda, odrzekł chłodno Snape. Ale skąd ta pewność? To są przecież tylko przypuszczenia profesora Dumbledora. Albo powiedziałem ci, przerwał mu Snape sztywniejąc i mrużąc oczy, żebyś używał formy panie profesorze. Tak, panie profesorze, powiedział niecierpliwie Harry, ale skąd pan wie? Wiem i tyle, przerwał mu ponownie Snape. Ważne jest, że czarny pan już wie. Wie, że masz dostęp do jego myśli i uczuć. Wywnioskował też, że ów proces można odwrócić, to znaczy zdał sobie sprawę, że on z kolei mógłby mieć dostęp do twoich myśli i uczuć. I mógłby zmusić mnie do zrobienia różnych rzeczy? Zapytał Harry. Proszę pana, dodał pośpiesznie. Oczywiście. Oczywiście, odpowiedział Snape zimnym i nieczułym głosem. Co prowadzi nas z powrotem do oklumencji? Wyciągnął różdżkę z wewnętrznej kieszeni szaty, a Harry zesztywniał, ale Snape tylko przyłożył ją sobie do skroni i zanurzył jej koniec w tłustych czarnych włosach. Po chwili ją wyciągnął, a wówczas między różdżką a skronią pojawił się długi strzępek srebrnej substancji, coś jak gruba pajęcza nić, która przerwała się, gdy odjął różdżkę od głowy i wpadła do myślotsiewni, gdzie rozpłynęła się i zawirowała srebrzyście, ni to gaz, ni to płyn. Uczynił to jeszcze dwukrotnie, a potem bez żadnego wyjaśnienia podniósł ostrożnie kamienne naczynie i odstawił na półkę, po czym wziął różdżkę i wycelował nią w Harry'ego. — Wstań i wyjmij swą różdżkę, Potter! Harry wstał, czując, że ogarnia go lęk. Stali naprzeciw siebie, dzieliło ich tylko biurko. — Możesz użyć różdżki i spróbować mnie rozbroić albo bronić się w każdy inny sposób, który ci przyjdzie do głowy — powiedział Snape. — A co pan zamierza robić? — zapytał Harry, wpatrując się ze strachem w jego różdżkę. — Zamierzam włamać się do twojego umysłu — odpowiedział cicho Snape. — Sprawdzimy, na ile jesteś zdolny się temu oprzeć. Powiedziano mi, że wykazałeś już odporność na zaklęcie Cruciatus. Zobaczysz, że do tego potrzebna jest podobna moc. A teraz przygotuj się. Legilimens. uderzył, zanim Harry się przygotował, zanim zdążył skupić w sobie jakąkolwiek moc oporu. Gabinet rozpłynął mu się przed oczami i znikł, a w jego umyśle obraz zaczął ścigać obraz, scena scenę, jak zbyt szybko puszczony film, oślepiając go tak, że nie widział już nic naokoło. Miał 5 lat. Obserwował Dudleya jeżdżącego na nowym rowerze. Serce pękało mu z zazdrości. Miał 9 lat i uciekał przed buldogiem Majchrem aż na drzewo, a Dursleyowie zaśmiewali się na trawniku. Siedział z tiarą przy działu na głowie, która mówiła mu, że nadaje się do Slytherinu. Hermiona leżała w skrzydle szpitalnym, jej twarz pokrywały grube czarne włosy. Setka dementorów otaczała go nad ciemnym jeziorem. Cho Chang zbliżała się do niego pod jemiołą. Nie, powiedział jakiś głos w jego głowie, kiedy wspomnienie Cho stało się wyraźne. Nie będziesz tego oglądał, nie będziesz, to moja osobista. Poczuł ostry ból w kolanie. Znowu zobaczył gabinet Snape'a i zdał sobie sprawę, że upadł na podłogę, uderzając kolanem w nogę biurka. Spojrzał na Snape'a, który opuścił różdżkę i masował sobie nadgarstek. Była na nim ciemna pręga przypominająca wypalenie. — Chciałeś rzucić zaklęcie żądlące? — zapytał chłodno Snape. — Nie — odparł z goryczą Harry, wstając z podłogi. — Tak myślałem — rzekł Snape, przyglądając mu się uważnie. — Pozwoliłeś mi wedrzeć się za głęboko. Utraciłeś kontrolę. — Zobaczył pan wszystko to, co ja widziałem? — zapytał Harry, niezbyt pewny, czy chce usłyszeć odpowiedź. — Przebłyski — odpowiedział Snape, krzywiąc wargi. — Czy to był pies mojej ciotki Merch? — mruknął Harry, nienawidząc go z całego serca. No cóż, jak na pierwszą próbę nie było tak źle, jak być mogło, rzekł Snape, unosząc ponownie różdżkę. W końcu udało ci się mnie powstrzymać, choć straciłeś dużo czasu i energii na niepotrzebne wrzaski. Musisz się skupić. Odrzuć mnie swoim mózgiem, a nie będziesz musiał uciekać się do różdżki. Staram się, powiedział ze złością Harry, ale pan nie mówi mi jak. Pamiętaj, do kogo mówisz, Potter, ostrzegł go Snape. A teraz zamknij oczy. Harry rzucił mu wściekłe spojrzenie i zamknął oczy. Wcale mu się nie podobało to, że stoi przed Snape'em z zamkniętymi oczami, gdy ten ma w ręku różdżkę. — Oczyść swój umysł, Potter! — usłyszał zimny głos Snape'a. — Wyzbądź się wszelkich emocji! Ale złość na Snape'a dalej pulsowała mu w żyłach jak trucizna. Pozbyć się tej złości? Równie dobrze mógłby pozbyć się nóg. Nie robisz tego, Potter! Musisz zdobyć się na więcej samodyscypliny. Skup się! Harry próbował wyzbyć się wszelkich myśli, wspomnień, uczuć. No to próbujemy. Liczę do 3. 1, 2, 3. Legilimens! Stał przed nim na tylnych łapach wielki czarny smok. Jego matka i ojciec machali do niego z zaczarowanego zwierciadła. Cedric Diggory leżał na ziemi, patrząc na niego pustymi oczami. Nie! Znowu był na kolanach z ukrytą twarzą w dłoniach, a w głowie czuł taki ból, jakby ktoś chciał mu wyrwać mózg. Wstań! Rzekł ostro Snape. Wstawaj! Nie starasz się, nie czynisz żadnego wysiłku. Pozwalasz mi na dostęp do wspomnień, których się boisz. Dajesz mi broń do ręki. Harry wstał, a serce biło mu tak mocno, jakby chwilę temu naprawdę ujrzał martwego Cedrica na cmentarzu. Snape był jeszcze bledszy niż zwykle i jeszcze bardziej wściekły, choć nie aż tak jak Harry. Ja się staram, wycedził przez zaciśnięte zęby. Powiedziałem ci, żebyś wyzbył się wszelkich emocji, tak? No cóż, w takim razie czuję, że nie jestem do tego zdolny, warknął Harry. To poczujesz się łatwą zdobyczą czarnego pana, krzyknął Snape. Głupcy, którzy mają serce na wierzchu, którzy nie panują nad swoimi emocjami, którzy nurzają się w smutnych wspomnieniach i pozwalają łatwo się sprowokować. Innymi słowy, ludzie słabi nie mają żadnych szans przeciwko jego mocy. Potter, on spenetruje twój umysł z dziecinną łatwością. Nie jestem słaby, powiedział cicho Harry, tak wściekły, że z trudem powstrzymywał się od rzucenia się na Snape'a. Więc dowiedź tego! Panuj nad sobą, poskrom złość, zdyscyplinuj umysł. Spróbujemy jeszcze raz. Legi limens! Patrzył, jak wuj Vernon zabija deską szparę na listy. Setka dementorów sunęła ku niemu przez jezioro. Biegł ciemnym korytarzem z panem Wesleyem. Zbliżali się do prostych czarnych drzwi w końcu korytarza. Chciał przez nie przejść, ale pan Wesley poprowadził go w lewo, w dół, po kamiennych schodkach. Wiem, wiem! Znowu znalazł się na czworakach na podłodze gabinetu Snape'a. Blizna piekła go okropnie, ale głos, który przed chwilą wydarł mu się z gardła, był głos triumfu. Podniósł się na nogi i stwierdził, że Snape wpatruje się w niego z podniesioną różdżką. Wyglądało to tak, jakby tym razem Snape cofnął zaklęcie, zanim Harry spróbował je zwalczyć. Więc co się stało, Potter? Zapytał, przypatrując mu się uważnie. Zobaczyłem... Przypomniało mi się, wydyszał Harry. Właśnie zrozumiałem. Co? Harry nie od razu odpowiedział, wciąż delektując się chwilą olśnienia i rozcierając sobie czoło. Od miesięcy śnił o ciemnych korytarzach kończących się zamkniętymi drzwiami, nie zdając sobie sprawy z tego, że to miejsce naprawdę istnieje. Teraz, oglądając na nowo to wspomnienie, zrozumiał, że śnił bez przerwy o korytarzu w Ministerstwie Magii, którym 12 sierpnia biegli razem z panem Wesleyem na przesłuchanie. Był to korytarz wiodący do Departamentu Tajemnic i pan Wesley właśnie w nim się znajdował, kiedy zaatakował go wąż. Spojrzał na Snape'a. Co jest w Departamencie Tajemnic?
Co powiedziałeś? Zapytał cicho Snape, a Harry dostrzegł z głębokim zadowoleniem, że jego nauczyciel jest zdenerwowany.
Zapytałem, co jest w Departamencie Tajemnic, proszę pana.
A dlaczego o to pytasz?
Bo korytarz, który dopiero co zobaczyłem, odpowiedział Harry, obserwując bacznie twarz Snape'a, o którym śniłem przez całe miesiące. Właśnie go rozpoznałem. On prowadzi do Departamentu Tajemnic i myślę, że Voldemort chce mieć coś, co powiedziałem ci, żebyś nie wymieniał nazwiska Czarnego Pana. Patrzyli na siebie ze złością. Harry'ego znowu rozbolała blizna, ale nie przejmował się tym. Snape wyglądał na poruszonego. Kiedy ponownie przemówił, jego głos zabrzmiał tak, jakby starał się to ukryć. W Departamencie Tajemnic jest wiele rzeczy, Potter, z których niewiele byś zrozumiał, a żadna z nich nie powinna cię obchodzić. Wyrażam się jasno?
Tak, odpowiedział Harry, masując sobie coraz bardziej bolącą bliznę.
Chcę cię widzieć tu o tej samej godzinie we środę. Będziemy kontynuować naukę.
Tak jest, odpowiedział Harry, pragnąc jak najszybciej wyjść z gabinetu Snape'a i odnaleźć Rona i Hermionę.
Masz się codziennie wieczorem przed snem pozbywać wszelkich emocji, opróżniać umysł ze wszystkich myśli, uspokoić go. Rozumiesz?
Tak, odpowiedział Harry, ledwo go słuchając.
I ostrzegam cię, Potter, nie ukryjesz przede mną, że nie ćwiczyłeś.
Jasne, bąknął Harry. Wziął swoją torbę, zarzucił ją na ramię i szybkim krokiem podszedł do drzwi. Otworzył je i zerknął na Snape'a, który stał do niego tyłem, wybierając końcem różdżki własne myśli z myśl od siewni i umieszczając je z powrotem w swojej głowie. Wyszedł bez słowa, zamykając za sobą ostrożnie drzwi. Blizna pulsowała piekącym bólem.